Jam Chryste, zawsze i wszędzie. Witam wszystkich słuchaczy Radia Chrystusa Króla i zapraszam na wiadomości info Twitter. A dziś wtorek, 19 czerwca. W tradycyjnym kalendarzu liturgicznym przypada święto świętej Juliany Falconieri, dziewicy, oraz wspomnienie świętych Gerwazego i Protazego, męczenników. Święta Juliana urodziła się we Florencji w 1270 roku. W 15 roku życia złożyła ślub dziewictwa i została tercjarką zakonu serwitów, pozostając nadal w świecie i pełniąc dzieła miłosierdzia. W roku 1304 założyła regularną żeńską gałąź zakonu. Odznaczała się nabożeństwem do Najświętszego Sakramentu i siedmiu boleści Matki Bożej. Gdy w ostatniej chorobie nie mogła przyjmować pokarmów, Pan Bóg cudownie zaspokoił jej pragnienie w wiatyku. Zmarła w roku 1341. Kolejna wygrana Ordo Iuris. Rodzice zachowali pełną opiekę wobec czwórki swoich dzieci. Pozytywna decyzja sądu rejonowego w Siedlcach i kolejna rodzina, która może spać spokojnie. Rodzice zachowali władzę rodzicielską wobec swoich dzieci. Rodziny bronili prawnicy Instytutu Ordo Iuris. Jak wyglądała sprawa? Postępowanie o ograniczenie władzy rodzicielskiej zostało zainicjowane przez szkołę, do której uczęszczało jedno z małoletnich dzieci. Rodzice wysłali w piśmie skierowanym do szkoły pytania o wywiązywanie się placówki oświaty z zapewniania szczególnych warunków nauczania wobec ich dziecka, które ma syndrom ADHD. Jaka była reakcja dyrektora szkoły? Do sądu rejonowego w Siedlcach ze strony szkoły trafił wniosek o wgląd w sytuację rodzinną, zarzucając rodzicom stosowanie przemocy. W toku postępowania okazało się, że głównym problemem w sprawie nie jest wykonywanie władzy rodzicielskiej przez rodziców, ale konfliktowa postawa szkoły wobec rodziców. Z satysfakcją odnotowałem deklarację dyrektor szkoły złożoną na rozprawie o chęci rozwiązania tego konfliktu poza salą sądową za pośrednictwem mediatora, powiedział mecenas Maciej Kryczka. W ostatnim czasie przez polskie miasta przeszły marsze dla życia i rodziny. Natomiast w tym czasie w Warszawie odbyła się Parada Równości. W komentarzu mediów narodowych do tego tematu odniósł się Jan Bodakowski. Publicysta i politolog wyjaśnił, dlaczego lewica rozbija tradycyjne środowiska. Kiedy ludzie są w naturalnych strukturach, potrafią się zorganizować i wspólnie bronić swoich interesów. Stwierdził Jan Bodakowski. Posłuchajmy kilku jego słów.
Lewica od bardzo dawna robi wszystko, żeby rozbić takie naturalne struktury, naturalne środowiska, takie jak rodzina, związek kobiety i mężczyzny, naród, wspólnota religijna. Robi to w jednym celu. Ponieważ kiedy ludzie są w naturalnych strukturach, takich jak rodzina, naród, potrafią się zorganizować i bronić wspólnie swoich interesów. Niestety, kiedy są wyalienowani, wyrwani z tej struktury, to stają się jednostkami, którymi państwo despotyczne, lewicowe może je zastraszyć i bardzo łatwo można nimi manipulować, władać. I lewica ma taki cel. I to jeszcze idzie dalej, bo do tej pory wszystkie reżimy lewicowe rozbijały naturalne struktury. Od bolszewików, od rewolucji francuskiej, od protestantyzmu. A teraz jeszcze ta ideologia gender lewicowa, reprezentowana przez lewice, feministki, środowiska gejowskie, idzie głębiej. rozbija podstawową, integralną, psychiczną tożsamość ludzi. Po to jest edukacja seksualna w szkołach, tak zwana edukacja seksualna, która nic nie ma wspólnego z edukacją. Po to jest ta propaganda, seksualizacja dzieci, żeby zaburzyć ich integralną, psychiczną tożsamość. I że jeszcze do tego jednostki, które do tej pory były wyrwane z naturalnego środowiska, naturalnych wspólnot, były osamotnione, to jeszcze do tego będą niepewne tego, kim są. I jeszcze łatwiej będzie można je zniewolić.
Dla mediów narodowych mówił Jan Bodakowski. Do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynął pozew rodziców, którzy domagają się od Skarbu Państwa 1 000 000 złotych odszkodowania i dożywotniej renty dla ich dziecka w wysokości 2 000 złotych miesięcznie. Powód? Trwały uszczerbek na zdrowiu ich dziecka w postaci gruźlicy poszczepiennej spowodowany przymusowym szczepieniem. Rodzice, których dziecko doznało trwałego uszczerbku na zdrowiu, na skutek szczepień zamierzają wykazać odpowiedzialność Skarbu Państwa za ten skutek. Są zdania, że skoro państwo wprowadziło obowiązek szczepienia dziecka w pierwszej dobie, a oni się do niego zastosowali, to państwo powinno wziąć na siebie za to odpowiedzialność, mówi mecenas Arkadiusz Tetela, pełnomocnik rodziców dziecka. To pierwszy tego typu pozew złożony przeciwko państwu polskiemu. Dotychczas rodzice skarżyli firmy farmaceutyczne, przychodnie lub szpitale i lekarzy. Rodzice uważają, że winę ponosi główny inspektor sanitarny, który w ogłoszonym kalendarzu szczepień zalecił szczepienia w pierwszej dobie, podkreśla mecenas Tetela. Według prawnika szanse na odszkodowanie są spore, bo lekarze potwierdzili, że choroba była następstwem szczepienia. Sprawę skomentował minister zdrowia Łukasz Szumowski. Jeżeli dziecko doznało uszczerbku na zdrowiu, rodzice mają prawo dochodzić swoich racji, powiedział minister. Amerykański gigant, firma Monsanto, czołowy producent żywności modyfikowanej GMO, wpadł w tarapaty. Skierowano tysiące pozwów za rakotwórczy glifosat. Odnotowano tysiące spraw przeciwko Monsanto z tytułu obrażeń ciała i śmierci. Wysłuchano w sądzie analizy naukowej opisującej rakotwórczość Roundup. Wylewają się opinie ekspertów dotyczących toksyczności glifosatu zawartego w Roundup. Pierwsza rozprawa w sporze Roundup odbyła się wczoraj, 18 czerwca, w Sądzie Najwyższym dla Okręgu San Francisco. Kto oskarża Monsanto? Setki rodzin zajmujących się rolnictwem oskarża Monsanto o śmierć swoich bliskich. Uważają, że chemiczny związek glifosat znajdujący się w Roundup wywołał u nieżyjących osób nowotwór układu chłonnego chłoniak. Ponad 365 spraw sądowych czeka na rozpatrzenie przez Sąd Okręgowy Stanów Zjednoczonych w San Francisco. Łącznie ponad 3500 spraw czeka na przesłuchanie w sądach stanowych. Oskarżający twierdzą, że herbicyd Roundup firmy Monsanto spowodował raka u nieżyjących osób. Sąd zobowiązał się do zajęcia tymi sprawami tylko wtedy, gdy zaistnieją wystarczające dowody na rakotwórczość glifosatu. W drugim tygodniu marca sąd poświęcił cały tydzień słuchając naukowej oceny glifosatu, głównego składnika Roundup. Epidemiolodzy, toksykolodzy i biomedyczni analitycy statystyczni zeznawali przed sądem. Wyrazili opinię i dostarczyli dowody na szkodliwość glifosatu dla ludzi. Sędzia Vince Chabria przewodniczył sprawie i musi teraz zdecydować, czy rozpocznie procesy przeciwko Monsanto. Akcja jest bardzo skomplikowana. Wszyscy twierdzą, że firma Monsanto ukryła ryzyko zachorowania na raka podczas używania Roundup. Materiały wideo z postępowania sądowego zostały upublicznione i są dostępne w internecie. Kłamliwa propaganda Monsanto, setki reklam sprawiły, że społeczeństwo było przekonane o bezpieczeństwie Roundup. Obecnie ich szeroko stosowany herbicyd jest w końcu kwestionowany przez ekspertów, rodziny i co najważniejsze przez sądy. Największe dowody pochodzą od dr Chadi Naben, onkologa z 17-letnią praktyką kliniczną i akademickimi badaniami nad chłoniakami. Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem zaklasyfikowała glifosat jako prawdopodobny czynnik rakotwórczy. Dr Naben twierdzi, że odkrycia tej samej Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem są przekonujące i pacjenci powinni być świadomi tego zagrożenia. Jest to bardzo ważna kwestia dla Monsanto, ponieważ nie ujawniają oni rakotwórczości glifosatu. Prawie 1/3 przychodów Monsanto pochodzi z produktów opartych o glifosat. Jeśli megakorporacja zostanie uznana za winną, rolnictwo zostanie zrewolucjonizowane na całym świecie, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, w których genetycznie modyfikowane nasiona Monsanto są wszechobecne. Należy uważać, aby polscy rolnicy nie stosowali żadnych produktów Monsanto. Zawarty w nich glifosat to trucizna, czynnik rakotwórczy dla ludzi. Jeśli Monsanto zostanie uznane za niewinnego w obliczu rosnących dowodów, to śmiertelność osób na nowotwory drastycznie wzrośnie. Glifosat będzie stosowany nie tylko w tradycyjnych uprawach, ale również w uprawach ekologicznej żywności. Oryginalne źródło naturalnews.com, tłumaczenie Kasia Brzoza, onalubi.pl.
Wysłuchaliśmy wiadomości info Twitter, które przygotowała Małgorzata.